Jest z nami pan redaktor Sebastian Karczewski, publicysta, redaktor naszego dziennika, redaktor naczelny miesięcznika Non Possumus, miesięcznik dla odważnych. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie redaktorze, Marek Lisiński nie był molestowany przez księdza. Sąd wydał jednoznaczny wyrok, twierdzenia powoda są niewiarygodne. Jak to mamy rozumieć? Otwarłem właśnie ten miesięcznik dla odważnych. Pan tutaj też opisuje całą sprawę. Sprawa sięga 2010 roku, gdy Marek Lisiński oskarżył księdza Zdzisława Witkowskiego, ówczesnego proboszcza parafii świętego Walentego w Korzeniu, o wykorzystywanie seksualne, do którego miało dochodzić w latach 80-81. No i sprawa dziś wygląda zupełnie inaczej. Na kanwie tych oskarżeń też nabudowano wiele i stworzono też film, uderzając w Kościół, w wielu kapłanów. Co pan, jak pan, bo pan był przekonany co do tego już od wielu, wielu lat, pracując zresztą nad niejedną sprawą, a nad tą wnikliwie.
Tak, ja tak jak ojciec użył takiego słowa przekonany, znaczy ja nie byłem od początku przekonany, bo ja na sprawę trafiłem przypadkowo, zupełnie przypadkowo w 2014 roku, kiedy zajmowałem się jeszcze sprawą księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa i sprawami diecezji płockiej. Wówczas trafiłem na dokumenty w sprawie tegoż księdza, które wskazywały, że coś tu nie grało, że oskarżenie może być fałszywe. Ja wtedy, w 2014 roku, na podstawie tych dokumentów, na podstawie świadków, zeznań świadków, przeprowadziłem takie, można powiedzieć, własne śledztwo, by ustalić fakty. I kiedy okazało się, że kiedy to wszystko zweryfikowałem, kiedy okazało się, że oskarżenie jest fałszywe, to wsiadłem w samolot, poleciałem do Watykanu, do Kongregacji Nauki Wiary, by przedstawić się swoje ustalenia w tejże sprawie. A więc tą sprawę zająłem się 14 lat temu, nie 14, 7 lat temu, w 2014 roku. I wówczas po tym pierwszym śledztwie wynikało z tego, że to oskarżenie jest tam fałszywe. To znaczy były ewidentne dowody I w dokumentach, i w zeznaniach świadków, że nie może to być prawda. Ja zacząłem interweniować i w Kongregacji Nauki Wiary, w Kongregacji Zesora Biskupów, ale i w tutaj w Nuncjaturze Apostolskiej, w Sekretariacie Konferencji Biskupów Polski, mówiąc o tym, że mamy do czynienia z oszustem. No nie bardzo chciano mnie słuchać. Ja przypomnę tylko, że już kilka lat temu również na antenie Radia Maryja czy Telewizji Trwam mówiłem o tej sprawie, że mamy do czynienia z oszustem. Kompetentnym osobom przedstawiałem dowody na to, natomiast za wszelką cenę ktoś próbował zrobić z Marka Lisińskiego ikonę tej walki z pedofilią wśród duchowieństwa.
No występował też razem z Joanną Szejring-Wielgus, Agatą Diduszko-Zyglewską, rzekomo w obronie osób molestowanych przez duchownych. I pan w tym artykule w Non Possumus pisze, że paradoks polega na tym, że sąd nie znalazł jakiegokolwiek dowodu na prawdziwość oskarżenia, pomimo tego w uzasadnieniu wyroku sędzia napisała, że jednak winien.
No, to jest sprawa przerażająca, bo faktycznie sąd nie miał żadnego dowodu i to potwierdził sąd apelacyjny, że sąd w Płocku, sąd okręgowy w Płocku, który wydawał pierwszy wyrok w pierwszej instancji, nie znalazł ani jednego dowodu na twierdzenie jakiekolwiek, podkreślam, jakiekolwiek, nie na to, że był molestowany pan Lisiński, tylko jakiegokolwiek twierdzenia Marka Lisińskiego. I to w uzasadnieniu napisał sąd apelacyjny w Łodzi.
No to co mamy, jak mamy to rozumieć? Pojawiły się ciepłe bułki, to musimy je za wszelką cenę posmarować i zjeść?
Tak to wygląda, ojcze. To nie jest jedyna sprawa, którą się zajmowałem i zajmuję. Tak to niestety wygląda. Jeżeli ksiądz, sprawa księdza oskarżonego trafia do sądu, to sąd wbrew faktom, wbrew dowodom, A ja oczywiście nie uogólniam to na wszystkie sądy, ale te sprawy, z którymi ja się stykam, a jest ich kilkanaście, wbrew dowodom robi wszystko, by księdza skazać. Ja przypomnę tylko, że w lutym 2020 roku, kiedy na antenie Radia Maria właśnie podczas aktualności dnia powiedziałem, że mamy sytuację taką, że niektórzy biskupi preparują dowody na swoich księży, wówczas rozległ się wielki krzyk, opluwano mnie. Przypomnę chociażby redakcję Rzeczpospolita, Deon, gdzie posądzano mnie o fałszowanie rzeczywistości. Tutaj jedynym dowodem dla sądu okręgowego w Płocku, który wydawał pierwszy wyrok, pierwszej instancji, był dekret biskupa płockiego. Dekret fałszywy, o którym
mówiłem. No i niby tutaj pani sędzia się właśnie tym podpiera.
Tak, tylko że sąd apelacyjny wyraźnie stwierdza, ten dekret biskupa płockiego był oderwany od faktów. Od faktów. Dlaczego? Dlatego, co ja też wielokrotnie mówiłem, Trybunał powołany przez biskupa płockiego do zbadania tej sprawy nie postawił żadnego oskarżenia księdzu, ponieważ doszedł do wniosku, że oskarżenie jest fałszywe. Mimo tego biskup płocki przekazał do Kongregacji Nauki Wiary informację, że ksiądz został skazany w tym procesie. I tu od tego wszystko się zaczęło. Tak de facto.
Znaczy się co, może boimy się, lękamy się tego, że jest taka ogólna nagonka i teraz no nie zawsze jest to logiczne, a mimo wszystko idziemy w tę stronę?
Tak, oczywiście. Ja opowiem jedną sytuację, kiedy miałem sprawę w jednym z sądów na wschodzie Polski, księdza skazanego już. Kiedy zapoznałem się z dokumentacją, z aktami, kiedy byłem na rozprawie, no doszedłem do wniosku, że mamy do czynienia z jakąś fikcją. Pomimo, że już ksiądz był skazany. Ja poszedłem do prezesa sądu i mówię, panie prezesie, z tego, co ja się zapoznałem z tymi dowodami, stworzyliście fikcję, skazaliście niewinnego człowieka. I pan prezes sądu tak zaczął się wahać, no nie wie, on nie zna sprawy, ale ja mówię, nic pan o niej nie słyszał. Tak, no słyszałem. No więc mówię, tu jest, mamy do czynienia z fałszerstwem. I pan prezes mi wówczas odpowiada, no tak, ale proszę pana, ale media, no mieliśmy na głowie media, mieliśmy... No zaraz. To jeżeli tak jest ustawiane, a tak to jest ustawiane, bo ja przytoczyłem tu te dwie redakcje, Rzeczpospolita, Deon. I kiedy po tym moim wystąpieniu, po tych słowach moich w radio, na antenie radia, kiedy ja powiedziałem o tym, że niektórzy biskupi preparują dowody na fałszywe dowody na temat księży, i tu było, myślę, przykład Płocki jest najlepszym tego dowodem, wówczas rozległ się krzyk w tychże mediach. Ja tylko wymieniam te dwie, Rzeczpospolita i Deon. I co tam było? Tam było opluwanie mnie bez odniesienia się do konkretnych faktów. Oto teraz macie dowód tego, co mówiłem w lutym 2020 roku. To ustalił sąd. I to nie jest moja teoria, moje przekonanie, moje domniemanie, tylko to są fakty. I ja, jest mi bardzo przykro, że przez te 7 lat, gdzie zgłaszałem się do różnych instytucji. Ja mam dokumenty, mam maile, mam listy, kopie listów, które pisałem do różnych instytucji. Przychodziłem z tymi dokumentami, dowodami, ostrzegając, że mamy do czynienia z oszustwem. Byłem na sali sądowej, kiedy ten proces się toczył, więc widziałem to na własne oczy, jak to się odbywa. Mimo tego ktoś ciągnął tą sprawę za wszelką cenę, by promować film Braci Sekielskich, bo pan Lisiński był twarzą tego filmu i w spotach reklamowych się pojawiał przez kilka miesięcy, a potem w ramach finału doprowadzono pana Lisińskiego do Ojca Świętego, Ojciec Święty całował go po rękach. Ja mam nadzieję, wierzę, mimo wszystko wierzę, że te środowiska, które promowały Marka Lisińskiego, które doprowadziły do oszukania Ojca Świętego i oszukania Polaków, bo wirus w mediach, on był opisywany, wirus w mediach gościł. Również redakcje katolickie, tak zwane katolickie czy katolickie, wspierały Marka Lisińskiego, promując go. Ja tylko przypomnę o tym wydarzeniu w Watykanie, gdzie redakcja programów katolickich zaprosiła pana Lisińskiego nawet jako eksperta. Mam nadzieję, że te redakcje wyjaśnią nam pewne kwestie, na jakiej podstawie czyniono to, co czyniono. Na jakiej podstawie wspierano pana Marka Lisińskiego jako ofiarę księdza pedofila. Dziś myślę, że to jest obowiązkiem tych osób, tych redakcji, czy tych partii, które to robiły, ponieważ mamy prawomocny wyrok sądu, który stwierdza, że żadno z twierdzeń Marka Lisińskiego, które składał i przed sądem kanonicznym, i przed Trybunałem Biskupim, nie jest prawdziwe, nie było prawdziwe.
I co dalej w takiej sytuacji? No bo mamy też kapłana pomówionego, skrzywdzonego. Mamy to preparowanie, próba uwiarygodniania na każdy możliwy sposób. Dzięki temu też mamy no to tą sposobność, widzimy, uderzania, prawda, kościoła, jak gdyby tak klasyfikowania kapłanów jako pedofili, biskupów, którzy sprawami się nie zajmują. No i tutaj też widzimy, no jeżeli chodzi o Płock, to też takie ciśnienie no, spowodowane tym, że sąd apelacyjny mówi, że odrzucił, prawda, ten tok rozumowania, czy to postępowanie, to oskarżenie, które zostało postawione księdzu i pokazał pana Lisickiego jako tego, który, no tak delikatnie mówiąc, minął się z prawdą, bo na tym budowanych było wiele różnego rodzaju argumentów, no też takie dochodzenie, prawda, bo on to powództwo najpierw o naruszenie jego dóbr osobistych w postaci godności oraz nietykalności cielesnej, ale w kwietniu 17 roku rozszerzył powództwo domagające się od pozwanych kwoty miliona złotych, więc to też dałoby sposobność do tego, żeby teraz zasądzać kolejne sprawy, czy prawdziwe, nieprawdziwe, i wyciągać pieniądze. To byłby taki asumpt, prawda? Taki wątek do działania.
Ku temu to zmierza i ku temu to było stworzone. Jedynym celem, co zresztą sąd apelacyjny również w uzasadnieniu napisał, pana Lisińskiego, było wyłudzenie pieniędzy. To mamy w tym uzasadnieniu. Jeśli ojciec pyta, co dalej? Myślę, że myśmy popełnili wiele błędów, tworząc tą atmosferę, bo tu nie chodzi o jedną, drugą czy trzecią sytuację, tylko chodzi o całą atmosferę, że zarówno w tym prawie świeckim, jak i w tym prawie kościelnym, że każda osoba, która oskarża księdza, jest już traktowana jako świętość, wiarygodny świadek i przecież ile mamy takich przykładów? Pada oskarżenie, od razu jakaś kuria biskupia wydaje komunikat, już przeprasza, za co? Skoro jeszcze procesu nie ma. Tu jest błąd. My mówimy o przejrzystości w tego typu sprawach. No zaraz, to gdzie mamy tą przejrzystość? My tutaj przecież ile razy się
powinno
skracamy...
być takie też domniemanie niewinności każdej osoby. Każdy ma do tego prawo, a nie, że jak jesteś księdzem, to już nie masz żadnych praw.
No właśnie w przypadku księży, w tego rodzaju sprawach mamy domniemanie winy, nie domniemanie niewinności. Ksiądz wybrnie z sytuacji, jeżeli udowodni swoją niewinność. Myśmy wywrócili całe to prawo, i mówię o prawie kościelnym, o tych wytycznych kościelnych z jednej strony, a z drugiej strony prawo świeckie. Bo w tych procesach, w których ja uczestniczę, widać jedno, to ksiądz ma udowodnić swoją niewinność. Bo jest twierdzenie oskarżyciela, tak jak w przypadku pana Lisińskiego, jest twierdzenie oskarżyciela i to jest traktowane jako dowód. Nikt już tego nie sprawdza. Teraz proszę bardzo, z drugiej strony ksiądz, niech udowodni, że czegoś takiego nie było. Ja byłem na sali sądowej tutaj w procesie pana Lisińskiego, chociaż była wyłączona jawność, mnie wyproszono później, ale byłem uczestniczyłem fizycznie w kilku innych procesach na salach sądowych. I ja widzę, jak to się odbywa. Przeglądając akta, przeglądając dokumenty, widzę, jak to się odbywa. Mamy odwróconą całą sytuację. I teraz, jeżeli mówimy o przejrzystości, abstrahując od tego domniemania winy, o przejrzystości, jak mamy się bronić, jeżeli mamy wyłączoną jawność tego rodzaju sprawy? Ja powiem tak, gdyby w sprawie Marka Lisińskiego nie wyłączono jawności i mogli w niej uczestniczyć dziennikarze, mogła w niej uczestniczyć publiczność, ta sprawa nie ciągnęłaby się tyle lat, bo można byłoby pisać o zeznaniach, a pisząc o tym, co zeznaje Marek Lisiński przed sądem, jestem przekonany, że jednego, drugiego dnia mielibyśmy po setce świadków, którzy by powiedzieli, to jest nieprawda, bo my uczestniczyliśmy w tych wydarzeniach. To jest błąd. I ja apeluję, jeżeli mogę tak apelować, do ministra sprawiedliwości, do tych, którzy się tym zajmują. Proszę zobaczyć. Sąd apelacyjny w Łodzi stwierdził, z uzasadnienia wynika, że Marek Lisiński składał fałszywe zeznania przed sądem. No zaraz, przecież mamy paragrafy, które przewidują kary za to. Dlaczego pan Marek Lisiński tak swobodnie się teraz porusza i nie wiemy, co z nim się dzieje i sprawa niby zamknięta? To jedna rzecz. Drugi mój apel. Wróćmy do tych spraw księży, co do których również zostały wydane wyroki, a była wyłączona jawność. Dzięki wyłączeniu tej jawności oskarżyciele zeznawali po prostu abstrakcyjne historie przedstawiali przed sądem. I sąd to uznawał za dowód, choć nie posiadał żadnego potwierdzenia tego, że takie zdarzenia miały miejsce poza zeznaniami oskarżycieli. Tych spraw ja przynajmniej mam kilkanaście, gdzie jedynym dowodem jest zeznanie oskarżyciela. I ja jestem przekonany, że w tych kilkunastu sprawach mamy do czynienia z tym samym, co w sprawie pana Lisińskiego. Stąd też mój apel. Musimy się temu przyjrzeć, musimy coś z tym zrobić, bo nie wybrniemy z tej atmosfery, jeżeli ten system będzie odwrócony, czyli będzie polegał na domniemaniu winy, a nie domniemaniu niewinności.
Panie redaktorze, myślę, że warto przeczytać. Sąd potwierdził oszustwo, trzecia strona, non possumus, miesięcznik, ale też taki pan przyczynek dał na drugiej stronie, kto ochronił kłamstwo. Pisze pan, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 11 października tego roku z pewnością zamyka pewien rozdział tej sprawy, ale nie oznacza jej końca. Na zbyt wiele pytań wciąż brak odpowiedzi. Czy ktoś nam wyjaśni, z jakich powodów biskup Łodzki zrobił z Marka Lisińskiego ofiarę księdza pedofila, a z księdza przestępcę? Czy dowiemy się, kto stał za zaaranżowaniem w Watykanie happeningu, którym wprowadzono w błąd opinię publiczną na całym świecie? Pan ma te odpowiedzi, czy nie?
Ja szukam tych odpowiedzi. Ja szukam, mój obowiązek dziennikarza jest, tak jak w przypadku tej całej sprawy, znaleźć odpowiedź na te pytania i pokazać to społeczeństwu, jak to wyglądało. Część odpowiedzi mam i będę publikował zarówno w naszym dzienniku, jak i w miesięczniku Non Possumus pewne informacje, te informacje, które uda się ustalić. Myślę, że do tematu będziemy wracać, bo ja przypomnę, że myśmy całą tą sprawę dokładnie opisali we wrześniowym numerze miesięcznika Non Possumus, włącznie z dokumentami, które były w tej sprawie. To był wrzesień, a więc miesiąc przed wydaniem tego wyroku przez sąd apelacyjny. Nikt wówczas nie zabrał głosu. Była absolutna cisza, chociaż tam też, w tamtym numerze miesięcznika również zadawałem pytania. Jak to było możliwe?
No ale widzimy, mamy sąd apelacyjny, mamy wyrok.
Teraz
nikt
mamy
wtedy
wyrok.
Nie zabrał, prawda? Bał się podnieść może głowę, no ale teraz mamy konkretny dowód, konkretną sprawę.
Tak, dlatego też ja zadałem miesięcznik te pytania. Bo mam nadzieję, że ci ludzie, którzy tworzyli tą całą fikcję w sprawie pana Marka Lisińskiego i Fundacji Nie Lękajcie się, zabiorą głos, wyjaśnią społeczeństwu, dlaczego tak, na czym opierali to swoje przesłanie, czy to wszystko. Ja rozumiem, że można się pomylić. Nikt nie jest bezbłędny, że może się pomylić, może wierzyć człowiekowi, może ufać. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa to są dowody. Jeżeli stykamy się ze stuprocentowymi dowodami, a twierdzimy, że jest inaczej, patrząc na te dowody, twierdzimy, że ich nie ma, a tak postąpił Sąd Okręgowy w Płocku, no to mamy do czynienia z innego rodzaju przestępstwem. Zresztą sąd apelacyjny w Łodzi napisał, że w tej sprawie sąd okręgowy w Płocku naruszył kodeks prawa cywilnego. I tu też warto by ministrowi sprawiedliwości też zadać to pytanie, czy zgłosić, jak to jest, że sąd może naruszać kodeks prawa cywilnego, czy kodeks prawa karnego i wszystko jest w porządku. I przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Ja myślę, że tu nie chodzi tylko o odpowiedzialność pana Marka Lisińskiego, odpowiedzialność tych, którzy go wspierali. Ale tu musi być pytanie postawione w stosunku do sądu okręgowego w Łodzi, który nie mając żadnego dowodu wydaje wyrok niekorzystny dla księdza. Gdzie jesteśmy? Kto za tym stoi? Kto wspiera? To są pytania, na które mamy prawo znać odpowiedź, bo w tym systemie, jak teraz mamy, praktycznie każdy ksiądz jest zagrożony tego rodzaju oskarżeniem. I nie możemy pozwolić na to, by do tych oskarżeń dochodziło w taki sposób, jak w tym przypadku pana Marka Lisińskiego. I musimy patrzeć na ręce i sędziom, i prokuratorom, tym, którzy próbują oszukać społeczeństwo w tenże sposób, jak w tym przypadku.
Dziękuję bardzo za rozmowę, komentarz, panie
redaktorze. Dziękuję.
Dziękuję. Naszym gościem był pan Sebastian Karczewski, publicysta, redaktor naszego dziennika i redaktor naczelny Non Possumus, miesięcznika dla odważnych.